Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Państwo islamskie przyznało się do ataku na salę koncertową pod Moskwą. Kraje Unii Europejskiej bez porozumienia w sprawie pomocy dla Ukrainy. Ukraina jeszcze w czerwcu chce rozpocząć budowę nowych reaktorów jądrowych. Członkowie izraelskiego gabinetu wojennego sprzeciwiają się odraczaniu służby wojskowej ortodoksyjnych Żydów. Hiszpański sąd nakazał zablokowanie Telegramu. Poniedziałek, 25 marca. To jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. W niedzielę nad ranem rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną, przebywając w niej przez 39 sekund. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie systemy polskich sił powietrznych zostały aktywowane w związku z intensywnymi atakami Rosji na terytorium Ukrainy. Od ponad tygodnia rosyjskie wojsko prowadzi działania określane jako odwet za ukraińskie ataki na terytorium Rosji. Z soboty na niedzielę celem Rosjan była infrastruktura krytyczna Ukrainy, w tym obiekty znajdujące się w obwodzie lwowskim przy granicy z Polską. O godzinie 4:23 jedna z rosyjskich rakiet naruszyła polską przestrzeń powietrzną na wysokości wsi Oserdów w województwie lubelskim, spędzając w niej 39 sekund. Pocisk manewrujący był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne, stąd też wiadomo, że poruszał się z prędkością 800 km na godzinę, znajdował się na wysokości 400 metrów i przekroczył polsko-ukraińską granicę o prawie 2 km. Wicepremier Kosiniak-Kamysz poinformował, że monitorowanych było łącznie kilkanaście rakiet wystrzelonych w kierunku obwodu lwowskiego, bo od wczesnych godzin porannych z powodu rosyjskich ataków aktywowane były systemy radiolokacyjne. Pocisku nie zestrzelono, ponieważ nie było żadnych przesłanek świadczących o możliwości trafienia w cele znajdujące się na polskim terytorium. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie domagać się wyjaśnień na temat incydentu od strony rosyjskiej. Ponadto w swoim komunikacie wezwał on Rosję do zaprzestania terrorystycznych ataków z powietrza na mieszkańców i terytorium Ukrainy. Dzisiaj o godzinie 17 na kanale Układu Otwartego będzie miała premierę rozmowa Igora Jankę z generałem Waldemarem Skrzypczakiem, w której poruszą wspomniany temat. Już teraz serdecznie zapraszam. Państwo islamskie przyznało się do przeprowadzenia ataku na salę koncertową w Krasnogorsku pod Moskwą, w którym zginęło 137 osób. Rosyjskie służby zatrzymały 4 osoby podejrzane o dokonanie zamachu. W piątek wieczorem kilku zamaskowanych mężczyzn w wojskowym kamuflażu otworzyło ogień do osób oczekujących na koncert w Krokus City Hall w Krasnogorsku na przedmieściach Moskwy. Użycie łatwopalnej cieczy doprowadziło do rozprzestrzenienia się ognia i zawalenia na dachu budynku. Dotychczas ogłoszono 137 ofiar śmiertelnych, ale liczba może wzrosnąć, bo służby nadal szukają zaginionych pod gruzami, a w szpitalach znajdują się m.in. osoby w stanie krytycznym. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie. Terroryści w swoim komunikacie napisali o przeprowadzeniu operacji w ramach wojny z krajami walczącymi z islamem. Prezydent Rosji Władimir Putin w orędziu telewizyjnym poinformował o zatrzymaniu 4 osób bezpośrednio zaangażowanych w atak, a także zapowiedział ukaranie sprawców i organizatorów zamachu. Jak zauważa portal The Moscow Times, Putin nie odniósł się do oświadczenia Państwa Islamskiego. Rosyjskie służby w sobotę zatrzymały 4 sprawców ataku poszukiwanych od piątkowego wieczora, jadących samochodem w kierunku rosyjsko-ukraińskiej granicy. Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała z kolei o aresztowaniu 11 osób mających mieć związek z piątkowymi atakami. Z informacji rozpowszechnianych w mediach społecznościowych przez kanały powiązane z rosyjskimi służbami wynika, że sprawcy mają pochodzić z Tadżykistanu. Putin rozmawiał zresztą z prezydentem tego kraju Emomalim Rahmonem, który stwierdził, że terroryzm nie ma narodowości. Władze w Duszanbie od początku dementują informacje o udziale tadżyckich obywateli w ataku na terytorium Rosji. Temat ataku Państwa Islamskiego na salę koncertową w Krasnogorsku został szeroko omówiony przez Igora Jankę i jego gościa Kacpra Rękawka w rozmowach, które pojawiły się na kanale Układu Otwartego w sobotę i niedzielę. Zapraszam do wysłuchania. Szczyt Rady Europejskiej w Brukseli zakończył się bez osiągnięcia porozumienia w sprawie dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. Prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzega, że Rosja nie zatrzyma się w swojej ekspansji na Półwyspie Krymskim i Donbasie. Kraje członkowskie Unii Europejskiej były zgodne w sprawie konieczności udzielenia pomocy Ukrainie, lecz nie porozumiały się w sprawie szczegółów. Komisja Europejska do czerwca ma przedstawić wszystkie możliwości uruchomienia środków, a jej przewodnicząca Ursula von der Leyen poinformowała, że państwa unijne są na początku, a nie na końcu debaty na ten temat. Rada Europejska w konkluzjach szczytu w Brukseli zapowiedziała udzielenie Ukrainie potrzebnego jej wsparcia wojskowego. Rada Unii Europejskiej ma z kolei pracować dalej nad ewentualnym wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich środków, które mogłyby zostać przekazane na zakup broni dla ukraińskiej armii. Opieszałość Unii Europejskiej w kwestii dostawy uzbrojenia skrytykował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Stwierdził on, że rosyjskie rakiety trafiające w ukraińskie cele nie są tak opieszałe. Na konieczność szybkiego udzielenia pomocy Ukraińcom zwrócił uwagę francuski prezydent. Zdaniem Macrona nie ma pewności, jakie cele ma przeprowadzona przez Rosję wojna, dlatego najprawdopodobniej nie zatrzyma się ona na Krymie i Donbasie. W ten sposób zareagował na wypowiedzi rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, według którego konflikt na Ukrainie przekształcił się w wojnę, bo zaangażowały się w nią kraje zachodnie. Ukraina chce jeszcze w czerwcu rozpocząć budowę 4 nowych reaktorów jądrowych, aby zrekompensować straty wynikające z utraty kontroli nad zaporowską elektrownią atomową. Będą one wyposażone w sprzęt rosyjskiej konstrukcji sprowadzony z Bułgarii. Zaporowska elektrownia jądrowa w Enerhodarze została zajęta przez rosyjskie wojsko w marcu 2022 roku. Utrata 6 reaktorów jądrowych to spory problem dla energetyki Ukrainy, dlatego zamierza ona rozbudować Chmielnicką elektrownię jądrową znajdującą się w zachodniej części kraju. W realizacji inwestycji ma pomóc odkupienie od Bułgarii 2 reaktorów, które zostały zakupione od Rosji 5 lat temu. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, Bułgaria porzuciła plany budowy elektrowni atomowej, bo nie jest w stanie jej dokończyć z powodu braku pieniędzy. Według portalu Euractiv negocjacje między Kijowem i Sofią wciąż trwają, a strona ukraińska liczy na ich sfinalizowanie w czerwcu. Wówczas Chmielnicka elektrownia jądrowa mogłaby praktycznie od razu zamontować jeden z reaktorów zakupionych od Bułgarii. Energoatom w ciągu najbliższych 2-3 lat byłby gotowy do rozpoczęcia prac rozruchowych nad nowym reaktorem. Równolegle ukraiński koncern prowadzi rozmowy z amerykańskim General Electric na temat wyprodukowania turbiny dla elektrowni. Szef Energoatomu Petro Kotin twierdzi, że rozmowy z Bułgarami przeciągają się z powodu ich żądań finansowych. Sofia początkowo ustaliła cenę na $600 milionów, ale teraz chce uzyskać jak największe pieniądze za oba reaktory z niedostępną na rynku rosyjską technologią. Kijów upiera się przy pierwotnej cenie. Członek izraelskiego gabinetu wojennego Benny Gantz zagroził opuszczeniem rządu Benjamina Netanyahu, jeśli przeforsuje on nowe przepisy zwalniające ze służby wojskowej ortodoksyjnych Żydów. Inicjatywa ustawodawcza szefa izraelskiego rządu jest związana z orzeczeniem Sądu Najwyższego Izraela. Nakazał on rządowi przygotowanie nowego projektu ustawy o służbie wojskowej ortodoksów albo zaprzestanie finansowania ich szkół religijnych. Dotychczasowe przepisy przestaną obowiązywać 1 kwietnia. Ortodoksyjni Żydzi unikają obecnie służby wojskowej dzięki studiowaniu w jesziwach. Zgodnie z projektem przygotowanym przez Netanyahu, podwyższony z 26 do 35 lat zostałby wiek zwalniający z armii osoby uczące się w szkołach religijnych. Ponadto siły obronne Izraela mają zostać poinstruowane, aby do 16 czerwca nie doprowadzać przed Komisję Wojskową Ortodoksów, bo dopiero wtedy zaczęłaby obowiązywać nowa ustawa po przegłosowaniu jej przez Kneset. Poza tym Netanyahu od sierpnia tego roku chce utworzyć specjalne jednostki ułatwiające służbę ortodoksom, w których nie byłyby naruszane ich uczucia religijne. Krytycy projektu twierdzą, że ustawa przedłuża zwolnienie tej części Izraelczyków z obowiązku służby wojskowej, nie odpowiada na potrzeby izraelskiej armii oraz nie przewiduje sankcji dla Żydów nieprzestrzegających prawa o poborze. Z tego powodu Gantz zagroził opuszczeniem gabinetu wojennego, a poparcia ustawy odmówił także minister obrony Yoav Gallant. Portal Inet News przypomina, że na początku miesiąca sefardyjski naczelny rabin Izraela, Isaac Yosef, zagroził, że reprezentowana przez niego społeczność będzie masowo opuszczać Izrael w przypadku objęcia jej obowiązkiem służby wojskowej. Hiszpański sąd nakazał zablokowanie dostępu do komunikatora internetowego Telegram po skardze wydawców mediów, którzy oskarżają platformę o rozpowszechnianie tworzonych przez nich treści z naruszeniem praw autorskich. Z wnioskiem do Sądu Krajowego Hiszpanii zwróciły się spółki medialne Mediaset, Antena 3, Movistar i Egeda. Twierdzą one, że Telegram udostępnia bez pozwolenia treści chronione prawem autorskim. Wymiar sprawiedliwości miał zwrócić się do właścicieli komunikatora o wyjaśnienia, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Zgodnie z decyzją sądu, Telegram będzie zablokowany przez kilka dni. Już w piątek został on wyłączony na terenie Hiszpanii przez operatorów internetowych, a w sobotę był stopniowo dezaktywowany na urządzeniach mobilnych. Według portalu El Diario S, z komunikatora na całym świecie korzysta blisko 900 milionów osób. W Hiszpanii ma on obecnie 8,5 miliona użytkowników, czyli około 18% populacji. Stacja Euronews przypomina z kolei, że Hiszpania nie jest pierwszym krajem, który zdecydował się na zablokowanie Telegramu. Jest on niedostępny m.in. w Chińskiej Republice Ludowej, Iranie, Pakistanie, Korei Północnej czy w Tajlandii. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.